Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu jesteśmy razem. Jestem przekonany, że to będzie dobry czas.
Amen.
Że to będzie czas dla mnie Bożego błogosławieństwa, jak sądzę, to też i dla Was. Prawdziwą przyjemnością jest nie być wśród Was, a to pewnie z dobrze znanych powodów, ponieważ moje młode lata spędzone tu w tym domu modlitwy, w tym regionie, przypominają mi te dobre czasy, a przede wszystkim czasy, kiedy człowiek był młodszy, był silniejszy, zdrowszy, ale i wiele, wiele innych z tej płaszczyzny duchowej, której razem, a jeszcze wielu jest tutaj z tego okresu, gdzie mogliśmy przeżywać. Myślę, moi drodzy bracia i siostry, że temat, który noszę głęboko w moim wnętrzu, jest dla Was bardzo bliski. Nie mam w sobie takiej świadomości, że przywiozłem Wam coś nowego. Jestem zatem przekonany, że to, o czym będę mówił, jest dla Was znane, może troszeczkę w innym kontekście, może trochę inaczej, ale na pewno bracia już niejednokrotnie Wam przekazywali ten temat. Moja wiedza jest zaczerpnięta z Winnicy. Jest to takie czasopismo wydawane w Izraelu, w Jerozolimie. Pracują nad tym pismem mesjańscy Żydzi, a więc posiadają bardzo głęboką wiedzę, zwłaszcza wiedzę na temat Starego Testamentu. I o takim jednym tekście będzie dzisiaj mowa. O jednym tekście bardzo ważnym, ponieważ wielu chrześcijan z kręgów kościołów ewangelicznych należących do ciała Jezusa Chrystusa korzysta i wzbogaca swoją wiarę, wzbogaca się duchowo dzięki odżywczym sokom, sokom wiary, którego źródłem są pisma Starego Testamentu. Ja wiem, że lubicie czytać Stary Testament. Ja też. Potrafimy tam odnajdywać coś takiego dziwnego, co właśnie wzbogaca naszą wiarę i dobrze, bardzo dobrze, że tak jest. Jeśli chodzi o osobę, to centralną postacią ducha proroczego w pismach Starego Testamentu jest oczywiście Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu. Jest on węgielnym kamieniem żywej świątyni, budowanej już przez 20 wieków i jak sądzę, jest ona już na ukończeniu. Pewien jestem tego, że jest ona już na ukończeniu, ponieważ znaki i wydarzenia na świecie, jakie mają miejsce, o tym świadczą niezbicie, a ponadto i miałem ten przywilej i przyjemność usługiwania w Waszym zborze na temat dni ostatnich, znaki dni ostatnich. Konieczne zatem jest lepiej zrozumieć osobę Jezusa Chrystusa, Jego dzieło, Jego zamysły wypowiedziane i pozostawione w Ewangeliach, Jego również poselstwo w tych Ewangeliach pozostawione. Dobrze robicie, moi kochani, moi drodzy, bracia i siostry, że siedzicie nad swoimi Bibliami, w Waszych domach, w Waszych komorach, przychodzicie tu na miejsce modlitwy, po to, aby słuchać Słowa Bożego, aby wzbogacać się, aby wzbogacać swoje wnętrze i poznawać osobę Jezusa Chrystusa. Trzeba się otworzyć zatem. I dzisiaj apeluję do Was, abyście się otworzyli, byście mogli zrozumieć, że Jezus Chrystus był prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem w człowieku, jednając świat ze sobą. To bardzo ważne poselstwo, które niech pozostanie w Waszym wnętrzu. nowotestamentowa nauka o tym, że jedyny Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, podkreśla centralną tezę pism starotestamentowych. To nie ulega wątpliwości. I takim jednym tekstem, o którym Wam wspomniałem, że dziś będziemy mówić, jest zapisany w pierwszej księdze piątej księdze Mojżeszowej 6:4. Nosi on brzmienie w języku hebrajskim Shema. Dla nas to niewiele co mówi, ale chcę powtórzyć go, ponieważ tak to brzmi w języku hebrajskim. I tam jest napisane: słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. To jest ten tekst, o którym mówię, tekst Shema. Słuchaj Izraela. Biblia Tysiąclecia mówi: Panem jedynym jest. Panem jedynym jest. Chciałbym odczytać jednak tekst z Ewangelii Marka, ponieważ tam jest to samo, a chcę go powtórzyć, ponieważ wypowiedziany on został ustami naszego Pana Jezusa Chrystusa. 12 rozdział Ewangelii Marka. Przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak on rozprawiał, widząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Myślę, że interesująca to była dyskusja, rozmowa i pada pytanie: które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, słuchajcie uważnie. Pierwsze przykazanie jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Ja jestem przekonany, że gdybym dla poszczególnych osób zadał pytanie, które jest pierwsze przykazanie, odpowiedź by brzmiała: będziesz miłował Pana Boga swego, i tak dalej, i tak dalej. Wcale nieźle. Prawidłowo. Ale bardziej prawidłowo jest to, co powiedział Jezus. Pierwsze przykazanie to jest: słuchaj Izraelu. Jeśli słuchać nie będziesz, nic nie będzie. Nie będzie z przykazań nic, nie będzie wykonania, nie będzie niczego, jeśli słuchać nie będziesz. A żeby słyszeć, to trzeba mieć otwarte uszy i otwarte wnętrze. Wtedy będziesz mógł słuchać, przyjmować, miłować Pana Boga w czwórnasób i bliźniego swego jak siebie samego. Powinniśmy zatem, bracia i siostry, wszyscy zgodzić się, bez wyjątku, że Pan jest jeden. Z tych tekstów wynika jasno. I to musi być fundamentem Twojej wiary, naszej wiary. Nie może być inaczej. Jeśli będzie cokolwiek inaczej, nie będzie to Boże, nie będzie to chrześcijańskie. Pan jeden jest. Pan jedynie jest Bogiem. Zaraz po tym poniżej będziemy słuchać. W tym tekście hebrajskim słowo Pan ma szczególne znaczenie i kryje w sobie trzy imiona naszego Boga, naszego Stwórcy, tego, którego my kochamy, którego przychodzimy do wspólnoty, by uwielbiać. W domach naszych, w komorach naszych szukamy miejsca, by mieć z Nim społeczność. I dobrze, bardzo dobrze, jeśli tak jest. Mają one, te imiona, o których tutaj będzie mowa, mają one szczególne i zasadnicze znaczenie jak dla Żyda, tak i dla chrześcijanina, czyli dla nas. Pierwsze z imion to jest imię Jahwe. Znacie to, znacie teksty, gdzie jest o tym napisane. Jest to imię własne Pana Boga i oznacza ono, że Pan Bóg istnieje na najwyższym poziomie, a wszystko, co istnieje, ma swój początek od Niego, od Boga Jahwe. To imię jest ponad wszelkie imię. Biblia wprawdzie mówi, że Bóg darował dla Syna swojego imię, które jest ponad wszelkie imię, ale po to w liście do Filipian 2:9, po to, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga i Ojca. Ponadto Jezus powiedział, że Ojciec jest nade wszystko. Ojciec Jego Jahwe jest nade wszystko. To tak w skrócie mówię o tym imieniu naszego Pana Boga. Natomiast drugie imię, wynikające z tego tekstu Szema, słowa Pan, to Adonai. Również niewątpliwie słyszeliście o tym. I z uwagi na występujące tam w tym imieniu czasownika jakiegoś hebrajskiego, nie znam się na tym i nie wiem, na czym to polega, ale z tego jednego imienia wynika aż 4 razy jak gdyby nowe imię. I brzmi to: Pan jest naszym Bogiem. Pan jest jeden. Tak to wynika z tego jednego słowa. Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. Pan nasz Bóg jest jedynym Panem. Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Wiecie, miałem przywilej w ubiegłym roku w moim domu gościć z Izraela, z Jerozolimy, mojej żony, kuzyna, syn. Z żoną, Żydówką przyjechali do nas. I kiedy rozmawiałem z nim na ten temat i mówiłem jemu o imieniu Adonai, to on mówi: wiesz co, ja ci coś napiszę i zobaczysz, jak to brzmi. Napisał mi jakieś takie 4 dziwne kreseczki po hebrajsku. Mówi: to jest to, co ty masz napisane na całej stronie. Zadziwiające, że w taki sposób Żydzi widzą swojego Boga. My musimy o Nim opowiadać, opowiadać i opowiadać, przedstawiać w różnoraki sposób, by to dotarło do nas. I takie formy są dobre. Nie można powiedzieć, wszystko jest dobre, co przynosi pożytek. Natomiast Żydzi całkiem inaczej na to patrzą. Przedstawił mi to, podziwiałem to i podziękowałem mu za to, że mogłem odrobinę wiedzieć coś więcej. Wszystkie jednak te tłumaczenia zmierzają ku jednemu. Pan jest Bogiem jedynie. Nie ma innego Boga. Zresztą zostało to potwierdzone później przez proroka Izajasza 43:11. I ja jedynie, i ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. To dla Ciebie jest ważne. Dla Ciebie, mój drogi bracie, moja siostro, chrześcijanie, to jest ważne, że mamy Boga jednego, jedynego, jedynie On jest Panem. Tak to brzmi z tego tekstu z Księgi Mojżeszowej, który Wam podałem. I trzecie imię, nad którym zaczynamy się ciutkę dłużej. Elohim. Również pewnie słyszeliście. I w tym tekście Chrzema mówi się o Bożej świętości. Mówiłem wam, że będę mówił do was o Bożej świętości. Chciałbym, aby Boży Duch teraz poruszył wasze wnętrze, dotknął, abyście mogli przyjąć to słowo, bardziej zrozumieć i widzieć swoje miejsce przed świętym Bogiem, twoim Bogiem, jedynym Bogiem, bo czasem, myślę, jest równie. W życiu chrześcijan, ludzi wierzących, którzy kochają Boga, ale jednak zdarza się różnie. Mój drogi, jeśli zdarzyło się tobie, komukolwiek z was, to nie tkwi w tym. Próbuj wydostać się z tego. Próbuj pomyśleć o swoim Bogu, jedynym Bogu, świętym Bogu. Jest tutaj mowa o świętości wyjątkowej i oddzielonej od wszystkiego, co istnieje i nie ma wzniośniejszej, nie wiem, aż mi trudno jest wypowiedzieć, wzniośniejszej prawdy i głębszego zrozumienia jak to, że Elohim jest święty, święty, święty. Zwróciliście uwagę, czytając Biblię wasze, kiedy analizowaliście, poszukiwaliście czegoś dla siebie, że nigdzie nie spotkaliście, aby inny przymiot Boga był trzykrotnie podkreślony. Dla przykładu, nigdzie nie spotkaliście, że Bóg jest łaskawy, łaskawy, łaskawy. Jest takim, ale Biblia tego nie podkreśla. Nigdzie nie jest podkreślone, że Bóg jest dobry, dobry, dobry. Jest dobry, ale nie ma tego wzmocnionego podkreślenia. Natomiast Izajasz, będąc pełen Ducha Świętego, w 6 rozdziale i 3 wierszu mówi, że Bóg jest święty, święty, święty. Jedynie ten tekst hebrajski, który przeczytaliśmy z księgi, tej księgi Mojżeszowej, kryje w sobie tę prawdę mówiącą o imieniu Boga Elohim i posiada tę wzmocnioną, taką wzmocnioną formę. Tam w księdze Izajasza napisane jest, że zastępy aniołów z niezłomnym przekonaniem i bez przerwy i niegasnącym zapałem jeden do drugiego wyznają i mówią cały czas: święty, święty. Mój drogi bracie, moja siostra, to tam tak istnieje. To tam takie niezłomne przekonanie jest. To tam niegasnące pragnienie jest wyznawać, że Bóg i Jego dostojeństwo jest święty, święty, święty. A tu, a w Kościele Jezusa Chrystusa, czy ma być inaczej? Przecież Kościół Jezusa Chrystusa jest odbiciem Bożej chwały na ziemi. Czy Czy ma być inaczej? Czy może być inaczej? Nie muszę was o tym przekonywać. Jestem pewien, że potwierdzacie to w swoich wnętrzach. Potwierdzacie to w sobie, że tak. Tak, właśnie tak w Kościele Jezusa Chrystusa. Potwierdzone życiem każdego jednego członka Kościoła Jezusa Chrystusa. Potwierdzone ma być, że Bóg jest święty, święty, święty. Świętość Boga Elohim istnieje sama w sobie. Istnieje sama z siebie, nie mająca początku ani końca, tak jak sam Bóg zresztą. I dobrze o tym wiecie. Każda inna świętość sama z siebie nie może istnieć. Dla każdej innej, na przykład dla chrześcijan, świętość jest cechą nabytą. Jeżeli chcesz być święty, pragniesz tego, dążysz do tego, to musisz pracować nad tym. No nie może tak być, że przyjdzie samo, cię obładnie i jesteś już święty. Żyjesz w ciele swoim, ono walczy przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, dlatego musisz pracować. Musisz bardzo pracować nad sobą, byś mógł na jakimś poziomie świętości istnieć. I dobrze, jeśli to rozumiesz, i dobrze, jeśli dążysz do tego. A wiem, że na pewno dążysz. Bo gdybyście nie dążyli, to byście nie byli dzisiaj tutaj, jak zawsze o tym mówię. Jeśli ją nabędziemy, jeśli ją odczuwamy, jeżeli ją widzimy w naszych braciach, w naszych siostrach, to dobrze, to bardzo dobrze. Ale zawsze ona zaistnieje tylko w związku z Bogiem Elohim. Z Boga jedynego, naszego, Twojego Boga. Ona zaistnieje w Tobie. Na jakimś poziomie. Pojawia się ona i nasza świętość przecież również oznacza oddzielenie od grzechu i od nieczystości, prawda? Słyszeliście już takie usługi niejednokrotnie, kiedy bracia wam zwiastowali i mówili wam o waszej świętości. Ona się domaga, byście byli oddzieleni od wszystkiego, co nieczyste, od wszystkiego, co grzeszne. I stąd wasze staranie, wasze dążenie jest ku temu, by właśnie być oddzielonym, ponieważ Kościół Jezusa Chrystusa, o czym już wspomniałem, jest na ziemi odbiciem Bożej chwały, Bożej świętości, Bożego majestatu, Kościół. A cóż to jest Kościół? Któż to jest ten Kościół? Gdzie on jest? Właśnie. Wy jesteście Kościołem. Wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Aż do takiej godności został podniesiony człowiek nowonarodzony. Człowiek, który przyjął Jezusa Chrystusa i stara się, jak umie, jak może, żyć, choć potyka się, choć przewraca się, a jednak wstaje i idzie, wciąż idzie i idzie, bo chce być odbiciem chwały Boga, bo wie, że tak trzeba, wie, że inaczej być nie można. Naturę w prawdzie Boga człowiek nigdy nie pojmie swoim rozumem. Dopiero gdzieś tam pozna, ja sam jest poznany, apostoł Paweł mówi, dopiero gdzieś tam. Boży przyjaciel Mojżesz chciał zobaczyć Boga, chciał poznać. I co się okazało? Bóg jednak zamiast siebie pokazał jemu swoje dostojeństwo, swoją chwałę, swój majestat. I my też, moi drodzy, nigdy nie poznamy Boga naszym rozumem. Ciągle nam czegoś będzie brakować. Ale jeśli bardzo pragniecie być blisko Boga, to przecież nie muszę wam o tym mówić. Ileż to razy doświadczaliście Jego obecności, Jego dotknięcia, Jego poruszenia was i byliście zanurzani w Bożej chwale. Czy to raz było? Dziesiątki, jeśli nie setki, albo nawet i tysiące, bo na przestrzeni 50 lat, jeśli chodzi o mnie, to nie wiem, pewnie by i tysiące naliczył takich dni i tutaj, i gdzie indziej, i w Gorlicach, i wszędzie, gdzie chrześcijanin się znajdzie wśród narodu Bożego, gdzie jest uwielbiany, gdzie zachęcani jesteśmy, aby śpiewać pieśni, aby wywyższać Boga, wtedy właśnie doświadczamy tego Bożego majestatu, tej Bożej świętości, którą również i Mojżesz mógł doświadczyć. Chciałbym pokrótce omówić dotknąć przynajmniej i powiedzieć słów kilka o Bożym majestacie. Majestat Pana. Kochani, może ktoś pomyśleć, po cóż mnie to wiedzieć? A ja chcę ci powiedzieć, że warto jest wiedzieć choć trochę, co to znaczy Boży majestat. Ja tu mam streszczone, proszę nie śledzić, bo ja mam streszczony cały czwarty rozdział objawienia świętego Jana. W domach swoich, jeśli chcecie, to spróbujcie prześledzić po nabożeństwie, kiedy będziecie mieli chwilę ciszy w swoich domach, to przyniesie dla was pożytek. Ja tutaj w streszczeniu chcę tylko ten rozdział wam przedstawić. Wstąp tutaj. Takie jest zaproszenie dla Jana. Wstąp tutaj. A ja widziałem, a oto tron. A na nim siedział ktoś. Wygląd jego podobny był do kamienia jaspisowego, a wokoło tęcza, wokoło 24 trony, a z jego tronu wychodziły błyskawice i płonęło 7 pochodni, to jest 7 duchów Bożych. Przed tronem Morze Szkliste, a w środku 4 postacie pełne oczu, z przodu i z tyłu, a każda z tych postaci, nie odpowiadając ani w dzień, nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy, śpiewały. Co śpiewały? Święty, święty, święty. Pan Bóg Wszechmogący, który jest, który był i który przyjść ma. Święty, święty. Coś wam powiem teraz, moi bracia, moje siostry, posłuchajcie. Dwa teksty z Ewangelii świętego Jana 4 rozdział i 24 tekst. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Prawdziwe oddawanie Bogu czci, słuchajcie uważnie, bo obawiam się, że nieraz ludzie wierzący źle pojmują oddawanie czci Bogu. Prawdziwe oddawanie czci Bogu to jednoczenie się z Bogiem. Jednoczenie się z Bogiem. Napisane jest w Biblii, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem, prawda? Znacie ten tekst, pierwszy list do Koryntian 6:17. Wymóg odnoszący się do ducha oznacza, że tylko za pośrednictwem naszego ducha, naszego wewnętrznego człowieka, możesz oddać Bogu cześć. Ciało i dusza temu sprostać nie mogą. Jeśli Bóg jest duchem, to tylko mój duch jest zdolny znaleźć porozumienie z Nim i zjednoczyć się z Bogiem. Wszelkie inne formy, które my sobie wyobrażamy albo wypracujemy, nie są czcią dla Boga. Cześć, powtarzam i podkreślam z całą odpowiedzialnością. Cześć Bogu można oddać tylko na tej płaszczyźnie duchowej, moim duchem, łącząc się z moim Panem. To wyraz mojej najwyższej aktywności ducha. Nazywamy to często gorliwością, nazywamy to różnie, nie ma w tym nic złego. Nie można powiedzieć, że gorliwość człowieka, jeśli ona jest świadoma, jeśli ona jest oparta o wskazówki biblijne, jest właściwa, ale to jest przede wszystkim aktywność, najwyższa aktywność mojego ducha, którym chcę połączyć się z moim Panem. Tego aktu właściwie całkiem słowami nie da się wyrazić, ale da się to przeżyć. Da się tego doświadczyć. Na przykład wszyscy ci, którzy doświadczyli chrztu w Duchu Świętym. Pamiętacie dobrze ten dzień. To się nie da zapomnieć. Jeśli ktoś zapomniał, trudno, boję się, że o nim Bóg zapomni. Nie można tego zapomnieć, bo to był akt o najwyższym natężeniu Twojego ducha, ponieważ połączyłeś się ze swoim Bogiem, doświadczyłeś Bożej mocy, której ciało nasze nie bardzo jest zdolne znosić. Ale co zatem oznacza cześć w prawdzie? Cześć w duchu i cześć w prawdzie. To jest wymóg odnoszący się do naszej otwartości, do naszej szczerości wobec naszego Boga. Tam nie może być żadnego udawania, żadnej jakiejś sztuczności. Nie może być. A jeśli jest, to wtedy to nie jest cześć. Nie oszukujmy samych siebie. To nie jest cześć. Jeśli ktoś cokolwiek próbuje robić na pokaz, nie jest to miłą ofiarą dla Pana Boga. Jeśli swoim wnętrzem, swoim duchem poszukuje Boga, jak Dawid mówi, po nocach to robię. Nieraz się zdarzało pewnie i wam po nocach duchem swoim szukać Boga. Więc jest to nasza otwartość, nasza szczerość, nasza uczciwość przed Bogiem. Oddawanie czci wprawdzie wyklucza udawanie. Udawanie czy jakikolwiek pozór. Oddawania czci Bogu nie można zalecić. Pastor nie może stanąć albo kaznodzieja na tym miejscu powie, no, bracie i siostry, wstawajcie, będziemy teraz oddawali cześć Bogu. To nie jest cześć Bogu. Można zachęcać do uwielbiania, do oddawania Bogu chwał, ale cześć oddać Bogu to można tylko w duchu. To może być nawet widoczne na zewnątrz, bo ciało jakoś będzie reagować i później będziemy to nazywali szczerą modlitwą, gorliwą modlitwą. To nie jest złe, to jest właściwe, ale zalecić, aby oddawać Bogu cześć, nie jest możliwe. Cześć Bogu to postawa serca. Cześć Bogu to postawa serca człowieka, jaka być powinna jego wiara, to całe właściwie jego życie. To nie tylko kilka godzin dziennie poświęcone, gdzie niektórzy tak praktykują i próbują to jeszcze na zewnątrz, żeby to ludzie wiedzieli i słyszeli, że oni ileś to tam godzin się modlą. Moi drodzy, to nie jest oddawanie czci Bogu, to jest pozór. Tak nie róbcie nigdy. Starajcie się oddawać cześć swojemu Bogu godnie, bo On jest święty, święty, święty. Jeżeli posiądziemy, jeżeli odczuwamy w naszych wnętrzach nasze pojednanie się z Bogiem, nasze zbliżenie się z Bogiem i tą prawdziwą bojaźń, która właściwie wyklucza to udawanie, o którym powiedziałem, a wyzwala szacunek do Boga. Nie strach. Pan Bóg nie chce, żeby się Jego bać. Pan Bóg chce, żeby Jego kochać. Żeby się wyzwolił w Tobie szacunek do Twojego Boga. I zwykle tak jest. Do tego dochodzimy. Do tego dochodzimy i nad tym pracujemy. Ale co wtedy zrobić? Gdy zapragniesz, by uczcić Twojego Boga, by oddać prawdziwą cześć Jemu. Wiecie, co trzeba zrobić? Coś Wam powiem. Może nie wiecie, a może praktykujecie to. Bo pewnie czytaliście tak jak i ja. Proroka na przykład Sofoniasza, Habakuka. Wiecie, co ci prorocy radzą? Żeby oddać prawdziwie cześć Bogu, to trzeba upaść na swoją twarz i milczeć. Słyszeliście o tym? Pewnie, że słyszeliście. Dlaczego nie? Może rzadko praktykujecie to. Próbujcie tak praktykować. Próbujcie, kiedy odczuwacie potrzebę, by oddać cześć Bogu, padnij na swoją twarz, w swoje komorze i ucichnij. Prorok tam mówi tak. Bo Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed Nim cała ziemią. Milczcie przed obliczem wszechmocnego Pana. Wiecie, niektórym ludziom się wydaje, że czym głośniej mówią do Boga w modlitwie, ten Pan Bóg jest z tego bardzo zadowolony. Ja nie chcę powiedzieć, że nie, ale jestem przekonany, że Pan Bóg również jest zadowolony z tego, kiedy leżysz na twarzy swojej i milczysz. Nic nie mówisz. Bóg chce nawet, żeby cała ziemia zamilkła w pewnej chwili. A cóż dopiero człowiek? Milczenie w wielu przypadkach Izraelu poprzedzało objawienie się Boga. Prorocy zapowiadali i zachęcali, aby milczeć, aby nic nie mówić. A wtedy objawiał się Bóg. Dziwne to. Nam się wydawało kiedyś, przynajmniej dla mnie, że jak ja głośno krzyczałem, aż odwykłem, głośno się modliłem, płakałem, to wtedy Bóg się odzywa. Tak było. Pamiętacie to dobrze. I mnie pamiętacie tutaj w tym domu modlitwy i po domach naszych tutaj w Nowy Sol. Jak modliliśmy się, krzyczeliśmy, płakaliśmy. Nie było źle. Ale były też momenty w waszym życiu i w moim, kiedy milczeliście. Wiecie co, powiem jeszcze więcej. Integralną częścią naszych wspólnotowych nabożeństw powinno być między innymi też milczenie. Ja tu chcę powiedzieć, że pastor stanie i powie, no bracie, siostry, teraz będzie chwila milczenia. I wszyscy mają ucichnąć. A nie o to chodzi. Ale jeżeli poszczególne osoby będą odczuwały potrzebę milczenia w czasie, kiedy brat Bartek stoi tu przed mikrofonem i grzmi i śpiewa i po strunach wali, a ktoś potrzebuje wyciszyć, zrób to. Nie próbuj śpiewać wtedy, zamilknij i pobądź chwilę w ciszy, bo tylko w ciszy możesz odnaleźć samego siebie, a nawet swoje zagubienie i swoje potknięcie. W ciszy. Wszystko, co z inicjatywy Boga jest do człowieka powiedziane, to powiedziane w ciszy. Znacie Eliasza, tego człowieka ze stepów Gejladu, kiedy dotarł do Bożej Góry Horeb, tam znalazł pieczary, wyciszył się, czegoś mu brakowało. Ale usłyszał głos, co tu robisz, Eliaszu? No co robię? Kryję się, chowam się, bo gonią za mną, chcą zabić mnie. Usłyszał grzmot, trzęsienie ziemi, ogień, nie wiadomo co jeszcze. Nie dało mu spokoju, nie przyniosło pokoju dla niego. Ale co przyniosło pokoju? Wiecie dobrze, cichy kobiet wiatr. W waszym zgromadzeniu, kiedy jedni śpiewają głośno, kiedy się modlą głośno, a ty możesz i potrzebujesz wyciszenia, wycisz się. Połóż palec na usta swoje, nic nie mów, a to ci przyniesie ulgę. Praktykujcie tak, bracia. Zachęcam was do tego, abyście tak praktykowali. Kiedy trzeba modlić się głośno, módlcie się, ale kiedy trzeba milczeć, zamilczcie. Bo to jest oddawanie Bogu czci. Wtedy właśnie, kiedy milczysz. Oj, boję się, że niektórym z was to nie będzie pasowało, co mówię. Nie będzie wam pasowało, bo wy lubicie głośne modlitwy, lubicie krzyczeć. Ja też. Ja też należę do takiej grupy ludzi. Ale doświadczyłem też tego, że w ciszy Bóg przemawia. W ciszy usłyszysz swoje imię, jak Eliasz usłyszał. W tym grzmocie, w tym chóreganie nie mógł usłyszeć swojego imienia, ale gdy powiał cichy wiatr, Eliaszu, oto jest. Twoje imię też wypowie wtedy, kiedy się uciszysz. te różne nasze formy, czy głośnej, czy cichej, czy milczeniem. To są nasze formy. Jeśli to wszystko czynimy, praktykujemy, to dla jednego bardzo ważnego celu. Nie po to, żeby tylko odbyć to, żeby pośpiewać, pomodlić się, bądź pomilczeć. Nie po to, ale po to, by usłyszeć Jego głos. Wiem, że się zgadzacie z tym, bo tego doświadczałeś, by usłyszeć Jego głos. I wtedy istnieje ta możliwość. Istnieje ta możliwość. Bóg przemawia wtedy, kiedy ty jesteś zdolny i gotowy słuchać. Czy źle mówię? Proszę poprawić mnie, obojętnie kto. Proszę poprawić mnie, jeśli źle mówię. Że Bóg gotów jest przemawiać wtedy, kiedy ty gotów jesteś słuchać. A jeśli ty jesteś roztargniony, jeśli ty jesteś zainteresowany tylko śpiewaniem pieśni i to głośno, albo możliwie jak najgłośniej, to znaczy, że nie jesteś zainteresowany, by słuchać. Powinieneś to robić i znaleźć czas w zgromadzeniu, aby słuchać. Aby słuchać, co Bóg ma do powiedzenia dla ciebie. Pamiętacie młodego Samuela? Podoba wam się to, prawda? Mnie bardzo. A jego nauczył ktoś. Nauczył go ktoś, mówi, jak usłyszysz raz jeszcze, to powiedz tak. Oto sługa twój słucha ciebie. I gdy poszedł po raz trzeci, usłyszał, powtórzył to, czego się nauczył. Ja was też chcę czegoś nauczyć, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli uda mi się to, aby ktoś z was to przyjął do swojego wnętrza, to ja jestem przekonany, że to wyjdzie z korzyścią dla ciebie, z korzyścią dla innych. Oto Samuel mówi, mów Panie, a sługa twój słucha. Mi się to bardzo podoba. Pewnie dlatego, że nie zawsze umiem, albo przynajmniej nie zawsze umiałem słuchać tak, jak nauczony został Samuel. I teraz już na zakończenie. Może najważniejszą rzecz zostawiłem na zakończenie. Bądźcie jeszcze cierpliwi i chwilę posłuchajcie. To też wyjdzie wam z korzyścią. Jestem przekonany, że wyjdzie wam to z korzyścią. Przystępując, obojętnie w jakich okolicznościach, przystępując do swojego Boga Elohim, który jest święty, święty, święty. Nigdy nie przystępuj od tak sobie. Zauważyłem i ze smutkiem to mówię. Nie mówię, że tutaj zauważyłem, w tym zborze, ale zauważyłem w wielu miejscach. Rozpoczyna się modlitwa, i ludzie, bądź to nawet bracia z zakazanicy, bądź to gdzieś tam, Boże Ojcze i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest właściwe? Pomyślicie sobie, co za herezję ten człowiek zacznie nam tu jeszcze opowiadać. My się modlimy do Boga, a on mówi, że to niewłaściwe. A ja z całą świadomością chcę wam powiedzieć, że to nie jest właściwe. Teraz czekacie, aby wam powiedzieć, co jest właściwe. Oczywiście, że wam powiem. Właściwe jest stanąć przed swoim Bogiem i powiedzieć: w imieniu Jezusa Chrystusa do Ciebie, Ojcze, przychodzę. Czy to jest herezja? Już teraz nie myślicie o mnie, że herezja wam będę opowiadał. Wam powtarzam Słowo Boże. Kiedykolwiek przystępujesz, zawsze przystępuj w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że On, Ojciec, święty, 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 postanowił jednego, świętego, świętego, świętego Syna swojego jako pośrednika. I nie przyjmie nikogo w żadnym innym imieniu, jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Cieszę się z tego, że słuchacie uważnie. Nie odczuwam ani jednej osoby, żeby była przeciwna. To dobrze. Tak być powinno. Tak być powinno, bo tutaj wynika to z treści Bożego Słowa. Pan Bóg ustanowił jednego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi i tylko w Jego imieniu może przyjąć Cię. Jeżeli przychodzisz sobie od tak zwyczajnie, bez imienia Jezus, to często nie zadałeś sobie trudu nawet, dlaczego Ci Bóg nie odpowiedział na Twoją modlitwę. Albo trochę arogancji tam było, trochę zarozumiałości tam było, trochę za bardzo tak sobie potraktowałeś Boga Elohim i przyszedłeś pod tak sobie zwyczajnie. Nie rób tak nigdy. Nie rób tak. Przychodź w pokorze swojego serca za pośrednikiem, którego On ustanowił. Tak będziesz przychodził, a nawet jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, prędko zrozumiesz, dlaczego nie otrzymałeś odpowiedzi, bo Duch Boży ci objaśni, prędko ci to objaśni. Syn powiedział: jeśli o co prosić będziecie w moim imieniu, spełnię to, ale w moim imieniu, nie we własnym, nie w czyimkolwiek, jak dzisiaj niektóre kościoły naustanawiali imion różnych pośredników, pośredniczek i wiele, wiele różnych innych rzeczy. Nie honoruje Pan Bóg nikogo i niczego, tylko swojego Syna. Chrześcijanin, Boże dziecko, dobrze o tym wie, że tak trzeba czynić. Że tak. Jeżeli kiedykolwiek czyniliście trochę inaczej, to może z niewiedzy, może jeszcze z czegoś innego, ale zawsze, zawsze przychodźcie w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca. To już jest zupełnie wystarczające dla chrześcijan. Tylko przeze mnie, pamiętajmy o tym, gdy rozpoczynamy nasze modlitwy. Obojętnie jakie i obojętnie gdzie. Zachęcam was do tego, na podstawie tych słów, abyście przychodzili do Ojca w imieniu Jezusa. Kto nie czci Syna, nie jest potrzebna cześć Panu Bogu tak sobie bezpośrednio, bo mi się tak podoba, bo mi się tak chce. Nie. Tak być nie może, Biblia tak nie mówi, Biblia naucza nas, że kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Słuchaj, Izraelu. Słuchaj, Izraelu. Ofiary krwawej i darów nie chcesz. Ale co? Ale mi dałeś otwarte uszy. Ja mam nadzieję, moi drodzy, macie dziś otwarte uszy. Duch Boży wnosi do waszego wnętrza to, co mówię, abyście mogli tym żyć i abyście mogli uwielbić, uświęcić imię Boga Elohim, który jest święty, święty, święty. A naród Boży na ziemi jest odzwierciedleniem Jego chwały. Powinien być również święty, bo tak zachęca Biblia. Świętymi bądźcie, bo ja święty jest. Niech Duch Boży uzupełni to, czego nie byłem zdolny nam powiedzieć poprzez moje ograniczenie, ale jestem przekonany, że to, czego wam będzie potrzeba jeszcze więcej, to usłyszycie. Albo któryś z braci kiedyś stanie, albo Duch Boży bezpośrednio wniesie do twojego wnętrza, do twojego umysłu to, co dla ciebie jest potrzebne. Abyś wiedział, jaka twoja pozycja powinna być przed Bogiem Elohim. A twoja pozycja powinna być przede wszystkim pokorze i przez pośrednika. Czyńcie tak. Będzie wam dobrze z tym. Będzie wam o wiele lepiej, jak być może tego nie czyniliście. Choć jestem przekonany, że w podobny sposób praktykujecie. Ja nie chcę mówić nowych rzeczy. Chociaż są nieraz dobre rzeczy nowe. Pan Jezus też nowe rzeczy mówił, chociażby nie lubili za to, oni woleli słuchać starych rzeczy. Nieraz i chrześcijanie lubią słuchać starych rzeczy, aby kaznodzieja, który stanie przed nimi, żeby potwierdzał im to, o czym oni wiedzą. A jak nie potwierdza, to jest podejrzany. To tak nie musi być. Tak nie musi być. Nowe rzeczy też mogą być dobre. Jeżeli dzisiaj dla kogoś z was coś nowego powiedziałem, to siedźcie przez tego. Bo wiem, że to przyniesie pożytek dla ciebie. Że już nigdy nie będziesz przychodzić do swojego Boga tak sobie bezpośrednio, tylko przypomnisz sobie brata Czesława, który taki nacisk kładł dla nas, abyśmy przychodzili w imieniu pośrednika, którego on ustanowił, a to jest tylko jeden, jedyny Boży Syn. Niech was błogosławi.
I Duch Święty. I jest święty, święty, prawdziwy.